Dziękuję Ci, najdroższy Ojcze, że Ty tak ufasz dzieciom, ponieważ chcesz, aby dzieci Tobie ufali tak bezgranicznie, bez warunków. I Panie, oddajemy Ci dzisiaj i nas samych, ale i nasze dzieci. Błogosław szkółkę, błogosław nauczycieli. Daj, Panie, aby Twoje słowo mogło gruntować ich życie, a nam pomóż się skoncentrować. Wycisz nas, najdroższy Ojcze, abyśmy potrafili rozumieć to, co Ty chcesz nam przekazać. Amen. Brat Mirek mówił o dwóch światach, o przenikających się światach, a ja bym powiedział o zwalczających się światach, o walczących światach ze sobą, czy między sobą. I dlatego, wiecie, dzisiaj, jak wiemy, że dla mnie, tak Pan Bóg mi położył na serce Bożą chwałę, czyli Bożą obecność, Bożą wartość i Bożą świętość w życiu każdego z nas. Specjalnie powiedziałem te trzy słowa, abyśmy przypomnieli sobie, czym jest Boża chwała. Boża obecność, Boża wartość i Boża świętość. I każdy, kto oddał i kto nie oddał swojego życia Bogu, w prostych słowach: Boże, przyjmij moje życie, ja Ci chcę je oddać tak szczerze jak dziecko, również toczy ten bój. I dzisiaj chcę mówić na temat duchowego boju i udziale Bożej chwały w tym duchowym boju, ponieważ to jest walka. To jest walka. I walka, powiem, bardzo głęboka. To jest walka o nasze dusze, o naszą psychikę, o nasz wewnętrzny spokój i o uwolnienie od strachu. Z jednej strony przed tą ziemską rzeczywistością, ale z drugiej strony przed rzeczywistością śmierci i piekła. I dlatego chciałem to zrobić na podstawie księgi Nehemiasza. Otwórzmy księgę Nehemiasza i nie będziemy czytać, będziemy wyrywkowo czytać poszczególne fragmenty. Księga Nehemiasza, strona w warszawskich przekładach 523. Powiem tak, wiecie, aby być świadomym tego, jaki jest mój stan, jaka postawa w duchowej walce, to musimy zbadać swój stan duchowy, w jakim się znajdujemy. I to jest początek. I to jest, bez tego nie da rady. I tak rozpoczął Nehemiasz. Nehemiasz i rozdział pierwszy, i przeczytamy od 2 do 4 wersetu. Przyszedł jeden z moich braci Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie: ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego brama spalona. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Zobaczmy, Nehemiasz jest zainteresowany stanem ludzi, którym Pan darował wolność. Nehemiaszowi to nie jest obojętne. I kiedy usłyszał tragiczne słowa, że ludzie, ci, którzy otrzymali wolność, możemy powiedzieć, którzy zostali zbawieni, uratowani, wyrwani z paszczy wroga, znajdują się w strasznej biedzie i pohańbieniu. I to jest tragiczny stan. I Nehemiasz się tym stanem bardzo przejął. Dlaczego w takim stanie ci ludzie się znajdowali? Ponieważ wróg nie śpi, szatan nie śpi. Oni pojechali tam z zapałem do pracy, do budowania świątyni. Ale siły wroga były tak potężne, że doprowadziły do zaprzestania budowy. Do takiego zniechęcenia ich doprowadzili, że powiedzieli, nie damy rady, nie warto. Nie warto, ale w tym wszystkim zapomnieli o Bogu. Zapomnieli o wartości Bożej obecności. Zapomnieli o tym, jaki jest wpływ, obecność Boga na życie każdego z nas i powiem na zwycięskie życie. Na życie, które jest budowane i które buduje, które ma pozytywny wpływ. A więc Nehemiasz się przejął. I od tego trzeba zacząć. Zweryfikować swoje wnętrze, swoje życie. Nehemiasz nie tylko pyta się o braci, którzy są w Jerozolimie, ale reflektuje się również i nad swoim życiem i woła do Boga, jest tak przejęty, popatrzcie, nie potrafił stać, usiadł i szereg dni modlił się i pościł i wołał do Boga. Przejął się stanem i dlatego jest to bardzo, bardzo ważne. Nehemiasz w swoim trudnym położeniu widzi, jak bardzo potrzebny jest Bóg. Nie damy rady. Nie damy rady, ignorując Boga, ignorując Jego słowo. I wiecie, i kiedy Nehemiasz woła, uwzględnia jednocześnie Bożą chwałę i Bożą wartość. Nehemiasz, pierwszy rozdział, 11 werset. Ach Panie, niech Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twego sługi i modlitwę Twoich sług pragnących uczcić Twoje imię. Zobaczmy, Nehemiasz koncentruje się na Bogu, na tym, żeby imię Boga miało coraz to większą wartość, coraz to większe znaczenie i aby każdy mógł tej wartości i znaczenia Boga praktycznie doświadczać w naszym życiu. I teraz co się dzieje? Wiecie, kiedy my pragniemy i rzeczywiście analizujemy przed Bogiem swój stan, w jakim jesteśmy stanie, to te wrogie siły, one nie siedzą spokojnie. Te siły się nie cieszą, nie są uradowani, ale są wściekli i jest niesamowity atak. Jest przypuszczony atak i przeczytajmy drugi rozdział, 10 werset. A gdy Sanbalat, Chromita i Tobiasz, sługi amunicki, dowiedzieli się o tym, bardzo się tym zmartwili, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. Widzimy przejęcie sił ciemności. Oni tego nie lekceważą. Nie lekceważą, ale jaką przyjmują taktykę? Werset 19, drugiego rozdziału. A gdy Sanbalat, Chromita i Tobiasz, sługa amunicki, oraz Arab Geszen dowiedzieli się o tym, drwili z nas i lżyli nas, mówiąc: cóż wy to wyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwko królowi? Zobaczmy, taktyka sił ciemności. Wykpić, wydrwić, wyśmiać, powiedzieć: co wy to robicie? Przestańcie się wygłupiać. Przestańcie całkowicie pozbawić człowieka poczucia wartości. Pozbawić go i wykluczyć to, no i uwolnić zniechęcenie. No rzeczywiście, nie warto. Po co się narażać, po co mają się ze mnie śmiać, czy no nie wiem, cokolwiek. Bo ludzie drwią z ludzi, którzy oddali swoje życie w ręce Boga. Ludzie się śmieją, którzy są pod wpływem sił ciemności. To jest ich objaw. My tu wyraźnie czytamy, że drwią. Że drwią. Najpierw to zastanowienie, to przejęcie służy do tego, aby przemyśleć dokładną strategię. I jedną z tej strategii, jednym z elementów działania sił ciemności jest drwina. Po to, aby zniechęcić ludzi oddanych Bogu, zniechęcić do pracy, zniechęcić do służby, zaniżyć wartość Boga. Wiecie, powiem tak. Kiedy się nawróciłem, kiedy swoje życie oddałem Bogu, moja ciotka nade mną płakała, a później się śmiała. Piotruś, Piotruś, czemuś zdradził naszą wiarę. Widziała zmiany w moim życiu, a jej syn coraz bardziej staczał się w nałogu alkoholizmu. Ze mnie drwiła, w mamie budziła niepokój. I mama mi mówiła: Piotruś, ja mam w rodzinie spokój. Całe życie z rodziną żyłam dobrze, nie niż tego. Popatrzcie, to jest taktyka diabelska. Po to, aby nas zniechęcić. Po to, aby nas zahamować. I to jest ta drwina. Otwórzmy czwarty rozdział Księgi Nehemiasza i przeczytamy od wiersza pierwszego do trzeciego. Gdy zaś Sanbalat usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył i zaczął drwić z Żydów, mówiąc w obecności braci i wojska samarytańskiego tak: co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Czy można im na to pozwolić? Czy zaczną składać ofiary? Czy chcą to dokończyć w jednym dniu? Czy z kupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spalone? A Tobiasz Amonita, który stał obok niego, powiedział: choćby i zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zawali go. Popatrzmy dalej, kpina. Prace się posuwały, ale dalej kpina i szyderstwo, i powiedzieli: to tak nie ma znaczenia, to co oni robią. Bo drobny pyłek, mały lisek na to wskoczy i to runie, to nie ma znaczenia. To nie ma. Popatrzcie, jak zaniżają niesamowicie wartość ludzi, wierzących ludzi, zaangażowanych w Boże dzieło. I teraz bardzo ważne, abyśmy się opowiedzieli, po jakiej stronie jesteśmy. Bo walcząc z Bożym ludem, lekceważymy Boga. Występujemy przeciwko Bogu. I to jest niesamowite ostrzeżenie. Ponieważ Pan Bóg nie pozwoli z siebie się naśmiewać, a to jest drwina. Kiedy my lekceważymy ludzi, drugiego człowieka, występujemy w taki sposób przeciwko Bogu. Jak reaguje Nehemiasz? Werset 4 rozdziału. Słuchaj, Boże nasz, w jakiej jesteśmy pogardzie. Spraw, by urąganie spadło na ich własne głowy. Wydaj ich na łup w ziemi niedoli. Nehemiasz nie walczy ludzkimi metodami. Nehemiasz woła do Boga: Boże, pomóż. Jest świadomy tego, że to, co człowiek sieje, to i rządź będzie. I Nehemiasz wypowiada to słowa. Spraw, aby ich urągania spadły na ich głowy, czyli aby to, jak myślą i jak żyją, wpadli w te sidła. Walcząc z Bogiem, sami na siebie wydają wyrok. I Nehemiasz, tutaj się o to modli, to jest Stary Testament, gdzie jeszcze obowiązuje zasada oko za oko, ząb za ząb. Ale popatrzmy, Nehemiasz zbliża się do Boga. On nie przeklina. Nehemiasz nie gromi, nie złorzeczy, ale rozmawia z Bogiem. I tak powinniśmy reagować. W Nowym Testamencie obowiązuje zasada błogosławieństwa. Tak zrobił Pan Jezus, kiedy był na krzyżu. Ojcze, nie policz im tego. Nie wiedzą, co czynią. Nie wiedzą, nie są świadomi. Ale jest to bój i aby być zwycięzcą, trzeba zbliżyć się do Boga. Zobaczcie, jaką taktykę zastosował Goliat. który zlekceważył całą Bożą armię. No jeżeli jesteście tacy odważni, tacy mocni, kpił z nich, no to poślijcie jednego. Niech walczy ze mną. I wiecie, pozbawił całą Bożą armię woli walki. Pozbawił ich tego wewnętrznego morale. Oni byli przestraszeni, oni byli wystraszeni i skazani na szyderstwa wroga. Jak zareagował Dawid? Był przejęty Bożą chwałą, Bożą obecnością i Bożą wartością. I powiedział, tak nie może być. Tak nie może być. I Dawid sprzeciwił się temu i wystąpił i podjął walkę. Ale najpierw przybliżył się do Pana i nie polegał na sobie, ale powiedział mu wyraźnie, bo kiedy Dawid zbliża się do Goliata i on mówi, z czym do ludu? Z czym przyszedłeś do mnie? Przyszedłeś jak na psa z kijami i kamieniami. I go znowu zlekceważył. Co odpowiedział Dawid? Pan jest ze mną. I dzisiaj twoja głowa zostanie ścięta. I Pan był z nim. I może w naszym życiu jest jakiś Goliat, który próbuje zaniżyć naszą wartość i śmieje się, który wydaje się tak potężny, nie do pokonania. To jest nic innego, jak działanie sił ciemności. Zobaczcie, kiedy Samson zlekceważył obecność Boga, jego zasady, w jakim tragicznym stanie się znalazł, oczy wyłupione, pracuje dla wroga. Pracuje dla wroga, ale kiedy już osiągnął ten stan takiego maksymalnego poniżenia, zawołał do Boga, zbliżył się do Boga i powiedział, Boże, ten ostatni raz pomóż. I dla niego to był ostatni raz. Ale wróg został zniszczony. Samson woła do Boga w sytuacji beznadziejnej. Czasami w naszym życiu wydaje się, że są sytuacje beznadziejne. Wołajmy. Nie poddawajmy się. Nie rezygnujmy z walki, bo to jest to, na czym zależy wrogowi. W liście Jakuba jest napisane, przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Przeto poddajcie się Bogu. To poddanie się Bogu, to przybliżenie się do Boga, ta ucieczka do Boga jest jednoczesnym przeciwstawieniem się diabłu. To jest czynne przeciwstawienie się diabłu. Wielu ludzi używa różnych technik, egzorcyzmy i tak dalej, gromienie, cokolwiek. A tu w jednym zdaniu jest podana recepta. Przybliżcie się do Boga. Poddajcie się Bogu. I to jest przeciwstawienie się diabłu. I właściwa postawa Nehemiasza polega na poddaniu się Bogu, na przybliżeniu się, się do Boga. I co się dzieje? I co się dzieje? Popatrzcie, oni zaczynają pracować. Oni wracają do pracy i na nowo są zachęceni i zmobilizowani. I dlatego to Bóg sprawia w nas i chcenie, i wykonanie. Ale żeby to miało miejsce, trzeba przybliżyć się do Boga. Jest niemożliwe, aby z tego... I teraz jeżeli popatrzmy, odnosimy zwycięstwo, to wróg, przeciwnik, on nie rezygnuje, jego wściekłość się potęguje. I zobaczmy, co się dzieje, 4:7-8. Patryk, mogę cię prosić, abyś przeczytał, bo mnie coś z gardłem, słyszysz?
7-8, tak?
Tak. Dziękuję bardzo. Zobaczmy, ta wściekłość, ta złość, ona się potęguje. I co tu obserwujemy? Obserwujemy zmianę taktyki. Już nie ma kpiny, ale czytamy, spowodować w nich zamęt. Czyli element zaskoczenia, element podzielenia, element chaosu i bałaganu i wprowadzić niepokój. To jest kolejny element taktyki diabelskiej. Podzielić. Wprowadzić bałagan. Chaos, żeby ich skłócić, żeby nie byli zjednoczeni, żeby poczuli się zaskoczeni. Kiedy człowiek jest zaskoczony? Kiedy nie ma relacji z Bogiem. Kiedy to wszystko lekceważy. I dlatego popatrzmy, to tu jest tak wyraźnie spowodować w nim zamęt. I my widzimy, co powoduje zamęt. Zamęt powoduje zniechęcenie. Zamęt osłabia wolę walki. I jedni całkowicie rezygnują, i u innych ten zapał jest stłumiony. Już im się nie chce tak walczyć. Zapominają o Bogu i bardziej polegają na sobie. Zapominają o Bogu, jest rozkojarzenie, brak koncentracji werset 10. I mawiali Judejczycy, zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele, nie zdołamy sami odbudować. Popatrzmy, zaczynają polegać na sobie. Nie zdołamy sami. Nie damy rady. Co jeszcze się dzieje szczególnego, aby ten zamęt wprowadzić? Popatrzmy, werset 12. Gdy tedy mieszkający obok nich Judejczycy przyszli i 10 razy nam powiedzieli, że ze wszystkich okolic, gdzie tylko mieszkają, ciągną wrogowie przeciwko nam. Zobaczmy, 10 razy powtórzona informacja, wróg jest bardzo silny, nie dacie rady. To tu można postrzec jako ostrzeżenie, ale popatrzmy, 10-krotnie, nie dacie rady. Taka jest siła wroga. To wprowadza zamęt. To wprowadza podzielenie. I chcą, aby się poddali. Popatrzcie, w jaki sposób, jaki zamęt został wprowadzony w Izraelu, kiedy Mojżesz wysyła 12 zwiadowców, aby zobaczyli, czy tą ziemię można zdobyć. 10 powiedziało nie do zdobycia, niemożliwe. Aż 10, tylko 2, Jozue i Kaleb, powiedzieli, damy radę. 10-krotnie to im zostało powtórzone i popatrzmy, i ten lud się podzielił. I kiedy byli na pustyni, mówili, lepiej było w niewoli. Po coście nas tu przyprowadzili, żebyśmy tu zginęli, to jest zamęt. To jest zamęt i wrogowi na tym zależy, aby wprowadzić zamęt, hałas, bałagan. Wiecie, jeżeli chodzi o kościół, o zbór, o rodzinę, aby tam rozpoczęła się kłótnia, aby nie było zrozumienia. Czasami to się wydaje takie normalne. Wiecie, myśmy wczoraj pojechali godzinę wcześniej, aby wszystko przygotować tam do Palowic. Aby to wszystko grało jak w zegarku. Ale nie wyszło. Nie wyszło. I co? I popatrzmy, jaka taktyka. Gdybyśmy ten haczyk połknęli, to między nami by się by doszło do rozłamu, no jak można i tak dalej. I zamiast Bożej chwały byłoby narzekanie i szymranie. I dokładnie tam się to tak stało. Taki był plan. I wiecie, bardzo ważne, żeby Pan Bóg dopuszcza do tej zewnętrznej walki w każdym z nas, do wewnętrznej walki, dopuszcza każdym, do każdego z nas, ale my musimy pamiętać, aby polegać na Bogu, a nie na sobie. Nie możemy powiedzieć, nie damy rady. Wiecie, był bardzo dobry król. Asa się nazywał. Asa się nazywał i rzeczywiście służył Bogu. Ale kiedy urósł, kiedy stał się mocny, zaczął polegać na sobie. I to jest niebezpieczeństwo. Zaczął polegać na sobie i co? I przeczytam, to jest druga Kronik 16:12. W 39 roku swojego panowania Asa zachorował na nogi, a jego choroba coraz bardziej się wzmagała, lecz nawet w swojej chorobie nie zwracał się do Pana, ale do lekarzy. Popatrzmy, tu nie jest napisane, żeby nie korzystać z lekarzy. Ja to tak rozumiem, że jeżeli korzystamy z lekarzy, to najpierw się modlimy, idąc do lekarza. Panie, daj temu lekarzowi mądrość. Daj, aby mógł podjąć właściwą diagnozę, właściwie mnie zdiagnozować, aby leczenie było trafne. Ale jeżeli człowiek tylko polega na sobie i na lekarzach lekarz mnie uratuje, to jest to, na czym zależy wrogowi. Przestańcie polegać na Bogu. To jest ten zamęt, no zobacz, co się dzieje w moim życiu. To jest zamęt korona, wirus. To jest zamęt. Ludzie bardziej polegają na sobie, na swoich możliwościach, niż na Bogu. Ja nie chcę powiedzieć, że należy to lekceważyć. Absolutnie nie. Wiecie, bo my możemy mieć takie grube maski i zachorujemy. Jeżeli nie będzie tego zaufania do Boga i te obwarowania uważam, że należy przestrzegać w autobusach, w sklepach czy gdziekolwiek. I widzę, że ludzie to przestrzegają, ale nie należy lekceważyć z Bożej opieki i z Bożego wsparcia. To musi być połączenie. I teraz już muszę się śpieszyć. Jaki jest sposób, aby pokonać wroga, aby zwyciężyć, aby nie lekceważyć, nie być lekceważony i nie być pokonanym, nie być zniechęconym do podejmowania walki. Dziewiąty werset, 4:9. Modliliśmy się więc do Boga naszego i wystawialiśmy dniem i nocą przeciwko Nim straże. Zobaczmy, modlitwa, znowu Nehemiasz stawia na modlitwę i zachęca lud do modlitwy, do relacji z Bogiem, do świadomości Bożej obecności. I werset 14. Widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu: nie bójcie się ich. Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów, córki i wasze żony. Popatrzmy. Nie bójcie się ich, ale nie zapominajcie o Bogu. Pamiętajcie też przedkładać Bogu waszych najbliższych, którzy się boją, którzy są zniechęceni, którzy gdzieś tam zostali w tyle, którzy są i tak odbierają, że są na przegranej pozycji. Co mówi Nehemiasz? Nie. Wspomnijcie na Pana. Miejcie szacunek do Niego. Uwzględnijcie Boga w tym trudnym boju. I teraz kolejna czynność bardzo istotna. Bardzo istotna, ten 9 werset. I wystawialiśmy dniem i nocą przeciwko Nim straże. O czym mówi nam ten werset? O czujności. O czujności. Nie możemy stracić czujności. Nie możemy zlekceważyć niczego. Wiecie, jeżeli pojawiają się zniechęcenie, na przykład do czytania Bożego Słowa, do tego, aby być w społeczności, to znaczy, że trzeba zmobilizować się i zwiększyć czujność. Ponieważ wrogowi już się udało osłabić nasze morale, naszą wolę walki. I dlatego tak bardzo ważne jest, aby jeżeli ta czujność musi być skierowana też na naszych najbliższych. Jeżeli widzimy, że nie ma kogoś z Boże, albo że się coś dzieje, że jest przygaszony, że trudno mu rozmawiać, czy jest wyciszony gdzieś tam z boku, to jest czujność. Trzeba być czujny. Nie pozwalajmy sobie, to tylko drobne kłamstwo. Absolutnie nie. To jest czujność i to jest niesamowite. Nie możemy utracić czujności, bo wróg od razu to wykorzysta. Od razu to wykorzysta i doprowadzi do takiego stanu, że będziemy zrezygnowani z walki. Powiemy, to wszystko nie ma sensu. Tak koniec i tak koniec, prędzej czy później, i człowiek się załamie i koniec. I dojdzie do takiego momentu, że nie będzie potrafił wstać z łóżka. Światło go będzie razić. To będzie w takim zaangażowany poziom depresji, który prowadzi do choroby psychicznej. Nie możemy się poddawać, ażeby się być zwycięzcą. Powinniśmy się zbliżyć do Pana, ale i być czujnym. I być bardzo czujnym. I piętnasty werset. A gdy nasi wrogowie dowiedzieli się, że ich zamysł jest nam znany i że Bóg go udaremnił, odstąpili od niego, a my mogliśmy wrócić wszyscy do muru i każdy do swojej pracy. Popatrzmy, co się dzieje. Modlitwa, czujność prowadzi do rozpracowania taktyki wroga. I wróg się zorientował i co? I odstąpił. Zrezygnował. Oczywiście na jakiś czas. On nie rezygnuje na zawsze. Po to, aby znowu zmniejszyć naszą czujność, żebyśmy poczuli się swobodnie i wtedy znowu zaatakuje. On nie rezygnuje, będzie walczył do samego końca, ale ważne jest, że kiedy jest spokój, kiedy szatan rezygnuje, oni przystąpili do pracy. Oni wykorzystali czas, kiedy mamy psychiczny komfort. Kiedy jest pokój, wykorzystujmy czas. Pracujmy. Walczmy, nie poddawajmy się. Czas oczywiście na budowanie. Na budowanie jest to bardzo ważne. I teraz już powiem tylko o ostatnim elemencie, który jest tutaj zapisany, 16 werset 4 rozdziału. Lecz od tego dnia tylko połowa moich ludzi wykonywała pracę, druga ich połowa trzymała włócznie, tarcze, łuki i pancerze. Naczelnicy zaś stali za całym domem judzkim. Co tutaj mamy przedstawione? Element Bożej zbroi. O tym nie możemy zapomnieć. Oni to tu mieli, popatrzcie, oni byli czujni. Jedni trzymali straże, pracowali, ale nie zapomnieli o zbroi. I wiecie, kończąc już, takie proste pytanie, jak założyć tą zbroję? My wiemy, 6 rozdział listu do Efezjan, to tam jest opisane wspaniale. Gdyż nie walczymy z krwią i ciałem, ale z nadziemskimi władzami, z mocami ciemności. I dlatego przywdziejcie całą zbroję Bożą. Jak ją przyjąć? Jak ją ubrać? Modlimy się rano. Boże, ubierz mi zbroję, Ty mnie uzbrój. To nie jest działanie ponadnaturalne. Prostymi słowami. Boże, wiecie, ja to stosuję rano i wieczorem. Szatan może zaatakować i w nocy. Kiedy człowiek wydaje się, jest spokojnie, dobra, okej, okay, nie. Oni mieli cały czas tą zbroję. Cały czas mieli tą zbroję i nie zdejmowali jej. Kiedyśmy się ostatnio modlili o to, aby Pan nam założył zbroję. Wiecie, ja długo tego nie rozumiałem. Nie wiedziałem, jak ją ubrać. A to się wydaje takie proste. Ale trzeba być czujnym i nie można o tym zapomnieć. Bo ataki będą. Będą, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zwycięzcami. I co prowadzi do tego zwycięstwa? Modlitwa, relacje z Bogiem. To jest, tego trzeba pilnować. Czujność, ostrożność, rozwaga. Nie można być głupim. Nie można być głupim. Znajomość planu wroga, to prowadzi nas do rozpracowania diabelskiej taktyki i wreszcie Boża zbroja, o którą należy się dziennie modlić, aby Pan nam ją zakładał. Tak jak ją założył Dawidowi i Goliat został pokonany. I doświadczajmy Bożej obecności, Bożej chwały w naszym życiu. Amen.